Ogród Getsemane jest jednym z najbardziej poważnych miejsc w całej Biblii. Ogród Getsemane. I to tu Jezus doświadczył tak intensywnego przeżycia, że jak pisze Łukasz, który był lekarzem, jego krew była jak krople krwi. I pod koniec tego doświadczenia, jak czytamy w Ewangelii Łukasza, ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go. I pewien pastor kiedyś tak powiedział, że kiedy osiągnie niebo, gdy już spotka się z Jezusem, będzie chciał przede wszystkim porozmawiać z tym aniołem. Nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić głębi cierpienia, którego świadkiem był ten anioł w tym ogrodzie. I historia udręki Jezusa w Getsemane to głęboki i tajemniczy fragment. I zawiera kwestie, których najmądrzejsi ludzie nie potrafią w pełni wyjaśnić. Jednak zawiera proste i najważniejsze prawdy dla każdego z nas. Ewangelia Marka 14:32 mówi nam: i przyszli do ogrodu, który zwano Getsemane, i rzekł do uczniów swoich: siądźcie tutaj, aż się pomodlę. Jezus przychodzi do ogrodu z uczniami i wcześniej byli w Jerozolimie, świętując Paschę. Jeśli może wiecie, że święto Paschy upamiętniało ocalenie Izraelitów przed aniołem śmierci. I wtedy, jak byli w Egipcie, anioł śmierci przychodził obok każdego domu, którego od drzwi i nadproże były pomazane krwią baranka ofiarnego. Jezus przebywał z uczniami w górnej izbie, gdzie świętowali razem posiłek paschalny. I gdy Jezus zapoczątkował świętowanie nowego posiłku, wieczerzy pańskiej, i miała ona upamiętniać nie krew baranka, która ocaliła Izraelitów, ale jego krew, krew baranka Bożego, który ocali ludzkość od wiecznej śmierci. I anioł śmierci miał przejść obok wielu ze względu na jego krew, ze względu na jego śmierć. I ta śmierć miała nastąpić już za kilka godzin. I gdy zaczęła się zbliżać, Jezus z uczniami przybył do Getsemane. Ogród Getsemane to ogród oliwny u stóp Góry Oliwnej. I w języku hebrajskim Getsemane znaczy tłocznia oliwek. Tłocznia oliwek. I to ciche, ustronne miejsce było ulubionym miejscem Jezusa, gdy przebywa w Jerozolimie. I tu, gdzie tłoczono oliwki, Jezus przytłoczył ogromny stres. I tu Jezus przeszedł największą próbę. Można tak powiedzieć, on był jak oliwka w tłoczni. I relacja Marka zawiera, ja widzę tutaj co najmniej trzy szczególne elementy udręki Jezusa w Getsemane. I chciałbym, abyśmy rozważyli ten fragment z Ewangelii Marka 14:32-42 w trzech częściach zatytułowanych. Po pierwsze, odczucia Jezusa, wersety 32-34. Po drugie, posłuszeństwo Jezusa, wersety 35-36. I po trzecie, wierność Jezusa, wersety 37-42. To odczucia Jezusa, posłuszeństwo Jezusa i wierność Jezusa. Nasz pierwszy podtytuł brzmi odczucia Jezusa. Nie wiem, czy wiesz, ale Ewangelie rzadko mówią nam o odczucia Jezusa. Ale tu w Getsemane zyskujemy pewne wyobrażenie o stanie psychicznym Jezusa. I odnajdujemy to szczególnie w wersetach 32-34. Werset 32 mówi nam, że gdy Jezus z uczniami przyszli do Getsemane, Jezus powiedział uczniom, aby usiedli, a on pójdzie się pomodlić. A następnie w wersecie 33 czytamy: i wziął ze sobą Piotra i Jakuba i Jana i począł się niepokoić i trwożyć. I określenie użyte w greckim oryginale, ja nie znam język grecki, ale czytałem w jakimś słowniku, ale tutaj to określenia użyte w greckim oryginale są bardzo mocne. I przeczytam ten werset z Współczesnionej Biblii Gdańskiej, który lepiej oddaje odczucia Jezusa, myślę. I tak jest napisane. Wziąwszy ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, zaczął odczuwać lęk i udrękę. Lęk i udrękę. I greckie słowo przetłumaczone tu na lęk oznacza zdziwienie lub, jak ujął to pewien biblijny komentator, straszliwe zaskoczenie. Jezus oczywiście wiedział, że Jego śmierć już się zbliża i co Mu przyniesie. Ale gdy patrzył w przyszłość, ogarniało Go zaskoczenie i przerażenie. Przewidział swoją przyszłość, ale teraz, gdy padł na Niego cień realnego krzyża, odczuł to. I odczuł koszmar potwornej męki, którą miał przeżyć. I oryginał grecki używa tu czasu teraźniejszego, podkreślając trwanie tego emocjonalnego doświadczenia. Nie było to odczucie, które pojawiało się i znikało, ale nieustannie mu towarzyszyło. I takiego odczucia, nawet gdyby było to nieopisane cierpienie, nie doświadczył nigdy żaden człowiek. Nigdy żaden człowiek to nie doświadczył. I oczywiste jest, że Jezus był do głębi swojego jestestwa wstrząśnięty, gdy zaczął odczuwać ciężar cierpienia, którego miał doświadczyć. I nie ukrył też tego przed swoimi najbliższymi przyjaciółmi. Werset 34 mówi nam: i rzekł do nich: smętna jest dusza moja, aż do śmierci zostańcie tu i czuwajcie. Jego dusza, jego całe wnętrze i świadomość były przepełnione ogromnym smutkiem. I tak ogromnym, że go śmiertelnie przygniatał. Jezus czuł się przygnieczony, przytłoczony, jak oliwka w tłoczni. Przepełniał go smutek, który mógł go doprowadzić do śmierci. Ale jak to możliwe? Jak Jezus, wszechmogący Syn Boży, mógł doświadczyć takich odczuć? Doświadczał ich właśnie dlatego, że był Synem Bożym. Jezus miał doświadczyć jedynego odczucia w życiu, którego, jeśli można tak powiedzieć, naprawdę się bał. I nie okrutnej śmierci fizycznej, która zakończy jego życie, ale nieopisanego odczucia opuszczenia przez Boga. Odczucia opuszczenia przez Boga. I to miało się stać podczas jego śmierci. Bóg Ojciec miał go opuścić, a on czuł, że nie może żyć. Rzeczywiście takie życie nie ma sensu bez świadomości miłującą obecności Ojca. Jezus nie bał się fizycznego cierpienia i śmierci. Udręka, której doświadczał, wynikała z tego, że żył całkowicie dla Ojca, a miał być od Ojca oddzielony. Nie będziemy w stanie pojąć to i poczuć tą udrękę, której doświadczał Jezus do końca. Od wieków Syn znał jedynie doskonałą, nieprzerwaną, pełną miłości społeczność z Ojcem, ale widział przed sobą, że tę społeczność z Bogiem przerwie piekło, bo tym właśnie jest piekło. Brakiem kochającej obecności Boga i społeczności z Nim. Nie wiem, czy widzieliście film Katyn, który opowiada o rozstrzeleniu przez władze stalinowskie tysięcy polskich oficerów oficerów podczas II wojny światowej. I jest w tym filmie scena, w której dziewczynka widzi swojego tatę po raz ostatni przed jego przewiezieniem do obozu jenieckiego. I wiemy, że idzie na śmierć. I jej matka następnie musi wyrwać ją z ramion ojca. I to jest takie rozdzierająca scena i wyciskająca łzy z oczu, kiedy to dziecko zostaje wyrwane z ramion ojca. A to zaledwie trzen uczuć, który doświadczył syn, pojmując, co oznacza oderwanie od ojca w niebie. I tego przerażenia i smutku nie jesteśmy w stanie pojąć. Syn został oderwany od tego, który stanowił istotę jego życia, od ojca. I zamiast obecności ojca doświadczy koszmaru piekła. I Jezus przyszedł do Getsemane, aby modlić się do ojca i doświadczyć społeczności z nim. Ale zamiast nieba otwarło się przed nim piekło. A on ugiął się pod ciężarem tego koszmaru. I to czekało na niego na Golgocze, opuszczeni przez ojca. I to przerażenie słychać w krzyku Jezusa na krzyżu, jak czytamy w Ewangelii Marka 15:34. Boże mój, czemuż mnie opuścił? Jednak to, że Jezus wszedł w tej sytuacji, doświadczył takiego przerażenia i smutku, jest źródłem naszego pocieszenia. Przerażenie Jezusa jest naszym pokojem. Jego przerażenie i smutek dają nam pewność, że On po pierwsze rozumie nasze najtrudniejsze przeżycia. Jego Getsemane było czymś znacznie trudniejszym niż wszelkie nasze Getsemane. A to oznacza, że gdy doświadczamy naszego Getsemane, nasze trudności, On wie, On rozumie. I może przechodzimy przez jakąś trudność teraz, a On to wszystko rozumie. I możemy do Niego przyjść, paść w Jego kochające ramiona i wiedzieć, że On wie. Jezus nie jest jakimś odległym bożkiem, który nie doświadczy tego, czego my doświadczamy. On doświadczy tego, co my, a nawet o wiele więcej. U Niego możemy odnaleźć pocieszenie i miłość, ponieważ On rozumie. I On jest zawsze blisko. I kiedy jesteś na dnie rozpaczy, pamiętaj, że Jezus wie. Wie, jak tam jest i jest w stanie cię pocieszyć. I możesz się do Niego zwrócić i znaleźć pocieszenie. Ale istnieje jeszcze wspanialsza prawda, która jest pocieszenie. I to, że Jezus doświadczył takiego przerażenia, oznacza, że my nie będziemy musieli doświadczyć Getsemane, którego On doświadczył, ponieważ On doświadczył za nas stanu opuszczenia przez Boga. To my zasługujemy na to, aby Bóg nas opuścił, ponieważ grzeszyliśmy przeciw Bogu. Straciliśmy prawo do doświadczania Jego kochającej obecności i społeczności z Nim, ponieważ żyjemy, nie szukając Bożej obecności. Przeżywamy nasze życie, nie uznając Bożej drogi. I skoro idziemy własną drogą bez Boga, żyjemy ignorując Go, jak możemy oczekiwać nieba z Bogiem? Zasługujemy tylko na to, żeby Bóg nas opuścił. Jednak Jezus doświadczył za nas tego stanu opuszczenia przez Boga, abyśmy mogli doświadczyć Jego relacji z Ojcem pełnej Bożej akceptacji. I dlatego Syn Boży przyszedł na ziemię, aby starszym Chrystusem, Zbawicielem grzeszników. I w tym ogrodzie Getsemane zyskujemy pewne wyobrażenie o odczuciach Jezusa. Te odczucia ukazują nam niewiarygodną prawdę o tym, że On przyszedł. On przyszedł, rozumie, On przyszedł, aby zbawić. Po pierwsze, zatem widzimy odczucia Jezusa. Odczucia Jezusa. Po drugie, bardzo wyraźnie widzimy posłuszeństwo Jezusa. Posłuszeństwo Jezusa. W wersetach 35 i 36 widzimy, że Jezus jest posłuszny Ojcu. Werset 35 mówi nam: potem postąpił nieco dalej, padł na ziemię i modlił się, aby jeśli to możliwe, ominęło go ta godzina. Jezus ma doświadczyć największej walki i musi jej doświadczyć sam. A więc oddala się od uczniów. Czytamy, że padł na ziemię. I to podkreśla intensywność jego udręki. Nie usuwa się na ziemię ostrożnie i powoli, ale niemal rzuca się na nią. I tę intensywność widać też w tym, że modli się na głos. I posłuchaj, jak list do Hebrajczyków 5:7 opisuje modlitwę Jezusa w Getsemane. Za dni swego życia w ciele zanosi on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy błaganie do tego, który go mógł wybawić od śmierci. I dla bogobojności został wysłuchany. Czytamy, że modlił się z wielkim wołaniem i ze łzami. Wiecie, jak to jest. Sposób, w jaki mówimy, zdradza nasze samopoczucie. Niektórzy zawsze mówią cicho i spokojnie, robiąc wrażenie, że mają pokój w sercu, ale gdyby głos im zadrżał, a oczy wypełniły się łzami, wiedzielibyśmy, że coś ich zaniepokoiło i zdenerwowało. I w Getsemane Jezus modlił się z wielkim wołaniem i łzami. Odczuwał niepokój i okazał to, rozmawiając z Ojcem w modlitwie. Werset 35 mówi nam, że Jezus modlił się, aby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. Jaka godzina? Godzina jego śmierci. Czy Jezus bał się śmierci fizycznej? Nie, to już powiedzieliśmy. To nie śmierci fizycznej Jezus się bał. Ludzie doświadczali znacznie gorszej śmierci fizycznej niż Jezus. Jeśli znasz choć trochę historię, wiesz, do czego zdolni są ludzie. Co zdolni są my. Jakie cierpienie potrafią zadać innym. Poczytaj historię Holokaustu. Wołynia, Korei Północnej. Tortury i śmierć zadane tak wielu ludziom na przestrzeni historii świadczą o tym, jak grzeszna i zdemoralizowana jest ludzkość. Wielu ludzi doświadczyło gorszej śmierci fizycznej niż Jezus. I umierali mężnie, nie znając udręki i przerażenia, jakich doświadczył Jezus. Jest tak, ponieważ Jezus doświadczył czegoś więcej, więcej niż okrutnej śmierci fizycznej. Jezus nie modlił się po prostu o to, aby ominęło go śmierć fizyczna. Modlił się o coś więcej. Jego modlitwa dotyczyła jego oderwania od Ojca. Dotyczyła kielicha. Spójrz, co mówi werset 36. I mówił: Abba, Ojcze, Ty wszystko możesz. Oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. I tym razem Jezus mówił o swojej śmierci. Ten kielich. Oddal ten kielich ode mnie. I z wielkim wołaniem i ze łzami Jezus modlił się, aby, jeśli to możliwe, ominęło go ta godzina i ten kielich. A jego pot był jak krople krwi, które spływały na ziemię. Czym był ten kielich? Co Jezus ujrzał w tym kielichu, co go tak straszliwie przerażyło? Kielich był przenośnią, metaforą. Jezus mówi już o tym kielichu, gdy, nie wiem, czy wiecie, gdy uczniowie spierali się o to, kto z nich jest największy. Jezus powiedział w Ewangelii Marka 10:38: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja piję? W Starym Testamencie kielich był metaforą gniewu boskiego sądu nad ludzkim grzechem i oznaczał karę i cierpienie. I zatem Jezus ujrzał w kielichu przynajmniej dwie rzeczy. Po pierwsze, ten kielich był pełen grzechu. Zobaczył, że za kilka godzin na krzyżu, na Golgocie, będzie musiał przyjąć na siebie wszelką niegodziwość grzechu ludzkości. Wszelkie okrucieństwo tysięcy obozów koncentracyjnych, Holokaustu i ludobójstwa oraz pól śmierci, wszelką obrzydliwość rzymskiej cywilizacji, wszelkie bluźnierstwo i bezbożność, kielich wypełniony z nieuczciwością, zazdrością, nienawiścią, cudzołóstwem i pożądliwością. To nasza nieuczciwość, to nasza zazdrość, to nasza nienawiść i cudzołóstwo, pożądliwość. To wszystko wylewało się z tego kielicha. I Jezus będzie musiał to wszystko wypić do ostatniej kropli. I począł się przed nim wzdragać. I po drugie, Jezus ujrzał, że ten kielich jest pełen gniewu. Pełen grzechu i pełen gniewu. Na Golgocie miał ponieść wszystkie grzechy, więc miał się stać obiektem świętego gniewu Ojca wobec grzechu. I starotestamentowi prorocy używali kielichu jako symbolu Bożego sądu. I wszelki gniew Boga miał spaść na Niego. Wypicie tego kielicha oznaczało doświadczenie wieczności bez Bożej miłości, a zamiast niej wieczności w cierpieniu. I Jezus to wiedział i Jego doskonała ludzka natura poczęła się przed tym wzdragać. W przerażeniu i strachu Jezusa nie było nic grzesznego. To, że wzdragał się przed wypiciem tego kielicha, świadczyło raczej o Jego bezgrzeszności. W swojej ludzkiej naturze błagał o to, aby mógł uniknąć tego całego zła, koszmaru tego zła i opuszczenia przez czystą miłość i doskonałość Ojca. Wiedział, że będzie opuszczony. I wszystko w Jezusie pragnęło więc uciec od tego przerażającego doświadczenia. Jednocześnie wszystko w Jezusie pragnęło być posłuszne Ojcu. Nigdy nie modlił się o nic innego, jak tylko o wypełnienie woli Ojca. Modlił się, aby jeśli to możliwe, mógł wypełnić swoją misję Mesjasza bez krzyża. To jednak nie było możliwe. I Jezus podporządkował się woli Ojca. I widzimy to w modlitwie Jezusa w wersecie 36. Abba, Ojcze, Ty wszystko możesz. Oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. Jezus nazwał Boga Abba. I to jedyne miejsce w Ewangeliach, gdzie Jezus używa tego określenia. Słowo Abba było potocznym, poufałym określeniem używanym w żydowskich rodzinach. Mogło go użyć dziecko, które bardzo ufało swojemu ojcu, bardzo go kochało. Ale Żydzi rzadko używali tego słowa w odniesieniu do Boga. A jednak tu Jezus go użył. Wyrażało ono istotę jego relacji z Bogiem. Jest to wzruszające, serdeczne wyrażenie posłuszeństwa, poddania i bezwarunkowej wiary w Ojca. I wola Jezusa nigdy nie sprzeciwiała się woli Ojca, ale była posłuszna i poddana. I tutaj Jezus, chociaż wzdraga się przed grzechem, który miał ponieść, posłusznie podda się temu, co musiał uczynić, i modli się: nie moją, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie, Ojcze. Jezus był posłuszny, poddany zamiast nas, grzeszników, zamiast nas. I to my zawiedliśmy w posłuszeństwie i poddaniu. A dlatego On musiał przyjść na ten świat, który opuści Boga, i doświadczyć opuszczenia w Jego miejsce. I Jezus posłusznie przyjął kielich grzechu i gniewu i wypił go do końca. I nigdy nie będziemy w stanie w pełni zrozumieć, odczuć tego, co Jezus musiał czynić. Ale spróbujmy zrozumieć i poczuć chociaż coś. Pomyślmy długo, intensywnie o tym, co Jezus musiał uczynić ze względu na nasz grzech. Jak przygotowałem się na to kazanie, myślałem, jak ja mogę na ten temat coś mówić. Co ja wiem? Cokolwiek robią inni, my nigdy nie traktujmy grzechu w lekki sposób. W tym smutnym, poważnym miejscu, w tym ogrodzie tak dawno temu, po pierwsze, zyskaliśmy pewne wyobrażenie o uczuciach Jezusa, i po drugie, wyraźnie zobaczyliśmy posłuszeństwo Jezusa. Trzecim elementem, który ujawnił się w ciemnym Getsemane, jest wierność Jezusa. Wierność Jezusa. I w wersetach 37 do 42 widzimy wierność Jezusa wobec Ojca i w konsekwencji Jego wierność wobec uczniów. Mimo przerażenia i udręki, których doświadcza Jezus, spójrz, co mówią nam wersety 37 do 38 o tym, co robi. I przyszedł, zastał ich śpiących i rzekł do Piotra: Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Tu wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Pomimo własnego cierpienia Jezus idzie do uczniów, do swoich przyjaciół, aby sprawdzić, jak się mają. I Jego myśli zawsze są skupione na nich. Jezus odczuwa smutek, ponieważ gdy On przeżywa udrękę, Jego uczniowie zasypiają i wydają się całkowicie nieświadomi tego, czego On doświadcza. Chociaż dopiero co skończyli świętować Pasę, doświadczyli społeczności ze sobą i słuchali, jak Jezus zapowiedział zdradę i swoją śmierć, wydaje się, że o Nim zapomnieli we własnym strachu, smutku i zmęczeniu. Jezus wiedział, że zaprą się Go i opuszczą Go, ale to nie oznacza, że ich porażka Go nie dotykała. A jednak do nich przychodzi. On nie czeka, aby oni przyszli do Niego, ale to On idzie do nich. Często jest tak, że kiedy ktoś nas obrazi lub zrani, oczekujemy, że sam do nas przyjdzie. Nigdy nie myślimy, żeby zwrócić się do tej osoby. A Jezus budzi, ostrzega i zachęca Piotra, aby czuwał i modlił się. Jezus ich nie opuszcza. Nie opuszcza. Jest wierny wobec nich, ponieważ jest wierny wobec Ojca. Przyszedł, aby wypełnić misję Ojca, zbawić tych, których Ojciec mu dał. I to cudowna miłość i łaska, czyli Ewangelia. Jezus przyszedł, aby zbawić grzeszników i aby ich zbawić do końca. On zawsze będzie wierny. I skoro tak, to On zbawi nas do końca. I jeśli byłoby tak, że jeśli utraciliśmy nasze zbawienie, znaleźliśmy się w piekle, czy Jezus może być wierny wobec nas w piekle? Nie, On jest wierny do końca i zawsze nad nami czuwa. I nigdy nie pozwoli, abyśmy utracili zbawienie i znaleźli się w piekle. Jeszcze bardziej niezwykłe jest to, że doświadczając nieprawdopodobnego cierpienia, Jezus jeszcze dwukrotnie przyszedł do swoich bezbronnych uczniów, aby się nimi zaopiekować i ostrzec ich przed niebezpieczeństwem przegrania walki, która miała ich przytłoczyć. Spójrz, co mówią nam wersety 39-41. I odszedł ponownie i modlił się tymi samymi słowami. A gdy wrócił, zastał ich znowu śpiących, albowiem oczy ich były obciążone i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. I przyszedł po raz trzeci. I co robi Jezus? Przychodzi do uczniów, aby ich ostrzegać z miłości. I za każdym razem wracał i modlił się z miłości do nich. Modlił się, aby wypełniła się wola Ojca, a wolą Jego Ojca było to, aby poszedł na Golgotę za tych uczniów i za niezliczone tłumy innych grzeszników. I takie jest serce Jezusa. I taka jest Ewangelia Jezusa. I o tym mówi Ewangelia Marka, jak mówi pierwszy werset w Ewangelii. Jest to Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. I On wszedł w ciemność, aby zbawić swoich uczniów, aby ich wyprowadzić z tej ciemności. Udręka Jezusa i Jego wierność w tej udręce powinna nas poruszyć, być dla nas nauką. Skoro On uczynił to dla nas, my w zamian możemy przynajmniej okazać Mu wierność. Musimy być posłuszni Jego słowom. Czuwajcie, módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Musimy zrozumieć, jak bardzo jesteśmy słabi i grzeszni. Jak bardzo byliśmy i możemy być niewierni. I to dlatego Jezus przyszedł, aby być wiernym. Aby się podporządkować, być posłusznym i wiernie wypełnić to, czego my nigdy nie bylibyśmy w stanie uczynić. Pogrążony w ciemności, cierpieniu, przerażeniu, w swoim Getsemane, On czuwał i modlił się. I czynił tak z miłości do nas. I Jego wierność zaprowadziła Go na Golgotę. I czy zatem i my nie powinniśmy czuwać i modlić się? Czy ja nie powinienem? Skoro mamy doświadczyć udręki w naszym życiu, czy nie powinniśmy czuwać i modlić się? I w taki sposób mamy okazać wierność wobec tego, który umiłował nas tak bardzo, że za nas pogrążył się w udręce i ciemności Golgoty. Jezus pozostał wierny, gdy Jego serce się łamało, gdy kielich był pełen goryczy, a Jego towarzysze okazali słabość. I gdyby nie Jego wierność w Getsemane, nie pozostałby wierny do śmierci na Golgocie. I ta próba była zapowiedzią i przygotowaniem do tej próby na Golgocie. I tak jest zawsze. Musimy się uczyć czuwania i modlitwy w naszej obecnej sytuacji, bo w przeciwnym razie nie będziemy w stanie tego czynić, gdy nadejdzie zły dzień. Musimy być wierni i zawsze gotowi. Musimy pamiętać o tym, który był wierny w Getsemane. Więc w Getsemane zyskaliśmy pewne wyobrażenie o tym, co działo się w duszy Jezusa. Aby to nas poruszyło, przemieniło. Abyśmy nie byli tacy jak Judasz. I spójrz na wersety 41-42. I przyszedł po raz trzeci i rzekł im, Jeszcze śpicie i odpoczywacie? Dość tego. Nadeszła godzina. Oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy. Oto Ten, który mnie wydaje, przybliża się. Judasz był zdrajcą. I to powinno dać nam do myślenia, że Judasz nie był w Getsemane. Nie był tam. On przyszedł dopiero po tym, jak Jezus stoczył bitwę z przerażeniem i udręką. Judasz nie wiedział, że Jezus okazał wierność. Ale my to wiemy. I widzimy wierność Jezusa i naszą porażkę. Jezus doświadczył przerażenia, udręki, ciemności, których nigdy w pełni nie pojmiemy. Uczynił to dla każdego, kto odwróci się od buntu i zwróci się do Niego o zbawienie od tego buntu. Czy rozumiemy, że to bunt w innym ogrodzie, na początku czasów, w Edenie, sprowadził na człowieka wieczną ciemność i śmierć? I to posłuszeństwo w ogrodzie Getsemane odwróciły, naprawiły ten bunt i zapoczątkowały serię wydarzeń, dzięki którym wieczna śmierć została pokonana. Apostoł Piotr przebywa w Getsemane i on był świadkiem wierności Jezusa i doświadczył własnej słabości. I uważamy, że to Piotr przekazał Markowi tę informację zawartą w tej Ewangelii. I po latach Piotr napisał słowa, które odnajdujemy w pierwszym liście Piotra 2:21. Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. W Getsemane widzieliśmy uczucia Jezusa, Jego posłuszeństwo i Jego wierność. Getsemane był jedyny w swoim rodzaju. My nigdy nie będziemy musieli doświadczyć takiego Getsemane. I Jezus uczynił to za nas. Dla wszystkich, którzy w Nim złożyli ufność i złożą. Ale musimy nauczyć się podążać śladami Jego wierności, które On tam zostawił. Jeszcze mamy być Jego uczniami. To nie zapominajmy o Getsemane. Amen.